No, oni bracia i siostry, brat powiedział, że ja mam podobnież przebudzić braci jakoś takim tematem, żeby ożywić trochę braci. Nie wiem, czy mam ku temu zdolności, ale pragnę podzielić się tematem, który jak większość, to też często powtarzam, ułożyłem sam dla siebie. Czasem go powtarzam, przypominam sobie, dzielę się z braćmi. A jest taka sytuacja w kraju naszym, że wiele mówi się o starych przewinieniach, o przebaczeniu. Niektórzy chcą to oddzielić grubą kreską, inni ją krytykują. A ja bym chciał zwrócić bratstwa uwagę, może zasugerować pewne myśli, co na temat przebaczenia mówi Pismo Święte. Nasz temat nazwiemy sobie dar przebaczenia. A podstawą będzie przypowieść naszego Pana z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza od 23 wierszu. Odczytajmy tą krótką przypowieść. Do końca. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi królowi, który się chciał zachować ze sługami swymi. A gdy się począł rachować, stawiano mu jednego, który był winien 10 tysięcy talentów. A gdy nie miał skąd oddać, kazał go Pan zaprzedać i żonę jego, i dzieci, i wszystko, co miał, i dług oddać. Upadł się wtedy sługa, on pokłonił mu się: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. A użaliwszy się Pan onego sługi, uwolnił go i dług mu odpuścił. A wyszedł się sługa, znalazł jednego ze współsług swoich, który mu był winien 100 groszy. A porwawszy go, dusił go, mówiąc: oddaj mi, coś winien. Przypadł się tedy on współsługa jego do nóg jego, prosił go, mówiąc: miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko. Lecz on nie chciał, ale szedłszy, wrzucił go do więzienia, ażby oddał, co był mu winien. Ujrzawszy tedy współsłudzy jego, co się stało, zasmucili się bardzo, a szedłszy, oznajmili panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy zawoławszy go pan jego, rzekł mu: sługo zły, wszystek on dwóch odpuściłem ci, żeś mnie prosił. A zaś się ty nie miał zmiłować nad współsługą twoim, jakbym ja się zmiłował nad tobą. A rozgniewawszy się pan jego, poddał go katom, ażeby oddał to wszystko, co mu był winien. Tak i ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu serc waszych upadków ich. Umiłowani w Panu, i właśnie ten 35 wiersz będzie przewijał się przez nasze rozważania. Wierny sługa, a szukałem, może nie mam na tyle strażnic i straży, w żadnym artykule tej przypowieści nie komentuję. Być może była zbyt łatwa, a być może nie było potrzeby w tym czasie, gdy pisał artykuły, gdzie była wielka jedność wśród braci. Krótko komentuję w komentarzu tą przypowieść i zacytuję jego myśli, a potem weźmiemy sobie tą przypowieść z naszego ludzkiego punktu widzenia. Może niektóre moje sugestie, spostrzeżenia. Panie, miej cierpliwość nade mną. Brat Russell komentuje, że dłużnik prosi o litość i my również powinniśmy prosić Pana naszego, a czasem myślę i braci o litość, o przebaczenie naszych grzechów. Sługa, który prosił Pana o przebaczenie. Brat Russell komentuje, że być może jest to wielkie grono, a może nawet dodaje mocniej, a może i ci, którzy grzeszą na wtórą śmierć. A oddaj mi wszystko, coś mi winien. To rozliczenie pańskie. Czyli przyjdzie taki czas, gdy wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową, gdy nie rozwiążemy wszystkich spraw, staniemy przed Panem smutni, ze spuszczoną głową i brat Osel komentuje ten wiersz, będziemy musiać rozliczyć się ze swojego ofiarowania. Wręcz dodaje, będziemy musieli zwrócić swoje ofiarowanie przyrzeczone Bogu. Miłowani bracia i siostry, podobnie uczyni wam Ojciec Niebieski, jeżeli każdy nie przebaczy serca swemu bratu. Przytoczone słowa tej przypowieści są przypieczętowaniem losu niemiłosiernego sługi, a dla nas umiłowani, ja myślę, że będą pewną lekcją, że będą przestrogą, byśmy tego rodzaju słów nie naśladowali. Codziennie odmawiamy modlitwę pańską i odpuść nam nasze winy. I tu jakoś mówimy czasem mimowolnie i szybko, ale czy potem zastanawiamy się nad drugą częścią, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ta piąta prośba dla wielu z nas jest niebezpieczna. Oczywiście w tej drugiej części. Naturalnie dla siebie pragniemy odpuszczenia naszych grzechów. Gorąco o to prosimy. Z całego serca i szczerze. Ale odpuścić bliźnim, ale odpuścić czasem braciom, to już zupełnie inna sprawa. I tu właśnie wielu kłamie samego Boga. Może niewielu, może nieliczni, a może nikt. Powiedziałem, że ten temat kiedyś ułożyłem sam dla siebie. Przechowują w swoim sercu gniew do bliźniego, nie chcąc mu darować. Naszym tematem będzie sprawa darowania bliźnim naszych win, czyli przebaczenia. Nasz Pan jest łaskowym wierzycielem. A my możemy być czasem w roli naszego Pana lub w roli tego dłużnika. Znacznie częściej jesteśmy w roli dłużnika. Jesteśmy bardzo zadłużeni, szczególnie w naszym Panu, który przykrywa wiele naszej słabości swoją szatą. Wielu z nas może zawdzięcza coś braciom i w nich jest zadłużeni są. Czasem możemy okazywać się nielitościwymi dłużnikami, niemiłosiernymi dla naszych współsłów, dla naszych współbraci, dla naszych sąsiadów, dla naszych rodzin, dla naszych zborów. Bóg odpuszcza wszystkie, nawet największe grzechy. Chrystus umarł za grzech Adama, z którego oczyści cały rodzaj ludzki. Tym się szczycimy, w to wierzymy jak żadne wyznanie. Teraz oczyszcza tych, których wybiera. Teraz oczyszcza tych, którym powierza szafarstwo. A człowiek potrafi czasem dla błahej rzeczy, czasem dla marnych paru groszy odebrać człowiekowi życie. Na pewno wśród braci to się nie zdarza, żeby człowiek odebrał człowiekowi się, brat bratu życie. Ale brat bratu może odebrać dobre imię. Obmowa, odebranie komuś dobrego imienia, wiemy czym jest w oczach pańskich. Miłowani bracia i siostry, wielu z nas modliło się słowami psalmisty z 43 rozdziału i pierwszy wiersz. Czytamy tak. Gdy czasem nie mieliśmy już słów, może otwieraliśmy psalmy, może modlitwy Mojżesza czy Dawida czy inne, apostołów czy naszego Pana, może niektórym z nas i ten psalm przyszedł na myśl. Sądź mnie, o Boże, a ujmij się o sprawę moją. a od narodu niemiłosiernego i od człowieka zdradliwego i niezbożnego wyrwij mnie. Każdy z nas, myślę, przeżył takie sytuacje, że tylko zwracał się do samego Pana. Pan, wierzę, nie milczał na jego wołanie. Słowa te jednak wyrażają głębszą myśl, że sądy ludzkie są niesprawiedliwe. Że sądy ludzkie są krzywdzące. Nasuwa się pytanie, dlaczego? Dlaczego sądy ludzkie są niesprawiedliwe? Dlaczego ludzie surowsi są względem siebie niż Bóg względem nas? Myślę, umiłowani bracia i siostry, że dlatego, że bardzo często wiele spraw, spornych spraw, rozstrzygamy uczuciem. Więzłami krwi, zborów i tak dalej. A uczucie niezdolne jest do bezstronnego oceniania sytuacji. Sprawy albo rzeczy. Zauważmy. Na to już nie chciałem zwrócić uwagę, że przykłady będą bardzo dobitne, ale tylko dlatego, aby temat nas utkwił w naszych sercach, w naszym umyśle. Zauważmy, gdy kogoś miłujemy lub tylko lubimy. Umiemy go, nawet gdyby był winny, wybielić, wybronić. Potrafimy być jego adwokatem. A gdy kogoś nienawidzimy, to słowo trudno przechodzi mi przez gardło, nie lubimy. Nie darzymy sympatią. Możemy go oczernić i tej przysłowiowej suchej nitki na nim nie zostawić, nawet gdyby był niewinny. Spójrzmy na klasyczne przykłady Pisma Świętego. Szczególnie naszego Pana, a może Jana Chrzciciela. Nasz Pan, a z drugiej strony Barabasz. Wypuść nam Barabasza. Miłowani bracia i siostry, żądam głowy Jana Chrzciciela. Nam ludziom trudno znieść nieraz, że inni są od nas lepsi, mądrzejsi, bogatsi, więcej poważani. Właśnie to uczucie zazdrości, zawiści nie daje nam spokoju. Stąd mówi się o takim człowieku, że on by go w łyżce wody utopił, chociaż jest to teoretycznie niemożliwe. Za co Kain zabił swojego brata? Ponieważ ofiara Abla bardziej podobała się Panu. Dlaczego faryzeusze nienawidzili Jezusa? Bo się cieszył u ludzi wielkim poparciem, bo się cieszył u ludzi czcią i miłością. Więcej, bo piętnował ich obłudę, bo czynił cuda. I nikt nie mógł mu nic zarzucić. Pamiętamy, w pewnej dyskusji, gdy toczył spór z nauczonymi w piśmie, to właśnie oni zarzucali mu spółkę z diabłem. Zarzucali mu spółkę z szatanem. Że to on poprzez diabła wypędza duchy z opętanych. Złość, przewrotność tak ich zaślepiła, że zdolni byli do najbardziej niedorzecznych twierdzeń, że szatan zwalcza szatana. Znamy ten 12 rozdział Ewangelii Mateusza od 25 wierszu. Nie czytam tych słów. Dlaczego ludzka niewdzięczność rzuca się z nienawiścią na dzieła Boże, a czasem na samego Boga? Ten główny grzech, pycha. Pycha ludzka nie chce zachowywać boskich przykazań. Jakże często, umiłowani w Panu, słyszymy z ust Zbawiciela: idź i więcej nie grzesz. Albo: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Umiłowani, pamiętamy, jak Jezus oprzedł się z Marią Magdaleną, z niewiastą cudzołożną. On mógł się tak obejść, on czytał serca. Pamiętamy, jak oprzedł się delikatnie z Piotrem, z tym Piotrem, który się go zapierał, a wcześniej bronił go z mieczem. Panie, na ciebie to nie przyjdzie. potem jego łzy, szczere łzy i przebaczenie Pańskie. Jakiś dar przebaczenia miał nasz Pan. Jakiś dar napominania miał nasz Pan. Trzykrotnie go tylko pyta, a Piotr przypomina sobie trzykrotne zaparcie się. Umiłowani w Panu, a sługa z naszej tematowej przypowieści. Wróćmy do naszej tematowej przypowieści. Wielki dług został mu darowany. Prosił Pana o litość i został mu ten dług darowany. Gdy się przyznał do niego i prosił Pana o cierpliwość. Tak, przyznanie się do pewnych rzeczy, proszenie o cierpliwość, o litość, o przebaczenie jest warunkiem odpuszczenia naszych grzechów. Ale co uczynił potem ów sługa? Potem sam nie zdobył się na litość dla współsługi, dla współbrata. Pamiętamy, już za drobnostkę, za marne jakieś tam grosze, dusił go, mówiąc, oddaj coś mi winien. Nie pomogło błaganie tymi samymi słowy. Miej cierpliwość nade mną, a oddam ci przecież wszystko. Wczujmy się w to położenie, po której stronie stoimy. A może obserwujemy, czasem obserwujemy takie sytuacje i jak się zachowujemy? Czy odwracamy się od niej i przechodzimy biernie? Pan jest cierpliwy. Pan czeka. Nie sądzi natychmiast. Pan przypisuje swoje zasługi naszym ciałom. Pan objawia się w gniewie. Pan obecnie objawia się w gniewie i sądzi systemy tego świata. Obala systemy. Na naszych oczach dzieją się dziwne rzeczy. Obala Pan jeden z ostatnich systemów, który doprowadza do anarchii. Nie czas jeszcze sądzić jednostki. To lekcja dla nas również. Podczas paruzji naszego Pana następuje czas sądzenia systemów. Człowiek sądzi natychmiast, co dzień, co godzinę. Jakby nie chciał dopuścić myśli, że tamten może się jeszcze poprawić. A może już się poprawił. Zauważmy, gdy komuś raz w społeczności powinęła się noga, to często pamięć o tym wśród ludzi towarzyszy przez całe życie. Chociaż tamten by się może już dawno poprawił, a nieraz i po śmierci wspomina się czyjeś błędy. Niech mi ktoś pokaże, czy jest to biblijne. Umiłowani w Panu bracia i siostry, a tak nie sądźcie przed czasem. Pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 4:5. A tak nie sądźcie przed czasem, ażby Pan przyszedł. Tak, jest to połowa wierszu. Pan przyszedł, ale jest również druga część, nie mniej ważna, która mówi, w jaki sposób i kiedy będziemy mogli sądzić, który też oświeci, co skrytego jest w ciemności i objawi rady ceł. Przed czasem, kiedy to święci będą sądzili świat, Pan objawi się jako słońce sprawiedliwości. Objawi świętym intencje serc. Nikt z nas nie czyta ludzkich serc. Jezus miał tą zdolność. Stąd ten mój ulubiony przykład Jehu i Jonadaba. Czy serce Twoje jest szczere? Pytam się Ciebie, bracie, siostro, przyjacielu. Jeżeli tak, to podaj mi Twoją rękę. nie sądźcie przed czasem. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Dodaje w innym miejscu nasz Pan. Tak trudno, umiłowani, odróżnić, rozpoznać granicę dobra i zła. Więc zanim wczujemy się w czyjeś położenie, bo myślę, że zawsze tak jest, gdy wydajemy o kimś opinię, nie bądźmy zbyt surowi, nie bądźmy zbyt niemiłosierni. Tak często, gdy spotkają się dwie lub trzy osoby, odbywa się sąd, nawet zapadają wyroki. Jedna z sióstr, gdy byłem teraz we Francji, siostra Kubia, wspomnę to nazwisko, 70 lat w prawdzie. To właśnie ona mi wspomniała i wiele mnie nauczyła, byłem u niej trzykrotnie za tendenckim. Na konwencjach szczególnie mówi, na przerwach, bracie Andrzej, ja szukałam towarzystwa braci. Szukałam, gdzie bracia rozmawiają. Bo bracia nawet na przerwach rozmawiają o sprawach duchowych. Ileż lekcji w prostym przykładzie. Umiłowani bracia i siostry, w nas nikt nie jest w stanie nieraz pojąć boskiego prawa miłości i wolności. Chociaż zdaję sobie sprawę, że od niektórych ludzi lepiej się trzymać z dala. Gdy wyciągamy rękę raz, drugi, trzeci i nie ma efektów, a może by nas jeszcze podeptali, może lepiej się trzymać od nich z dala. Ale również nie można ich posądzać, aby że nie mają dobrych intencji. Pan sądzi nas w naszym sumieniu. Pan sądzi nas w naszym sercu. A ludzie sądzą nas na każdym miejscu. Ludzie sądzą nas tak, jak nas widzą, albo jak słyszą o nas. Trudno chronić się przed sądem ludzkim. A Pan, a nasz Pan, gdy udajemy się do Jego tronu łaski, otrzymujemy miłosierdzie i przebaczenie. Otrzymujemy pomoc w potrzebie. Ale czasem żal i pokuta, a może zawsze te cechy są wymagane, a może pomagają bardzo w przebaczeniu Pańskim. Pamiętamy te łzy Piotrowe. Może one nieraz przypominają nam, że jesteśmy, jak brat wcześniej wspomniał, glinianymi naczyniami, że jesteśmy prochem, że przeciekamy, że czytamy Pismo raz i drugi, słyszymy tysiące tematów, a jednak potrzebujemy społeczności. Potrzebujemy odnawiać niektóre sprawy. Umiłowani bracia i siostry, myślę, że taka społeczność w mniejszym czy większym gronie, a szczególnie w większym gronie, gdy się odczuwa taką więź, jaka była w przychodzie, myślę, że będzie i tu. Scala, dodaje ducha, dopomaga do naszego upokorzenia się. Pokazuje nam, jakimi jesteśmy słabymi, jakimi jesteśmy nic nieznaczącymi. A może jak wiele jesteśmy zależnymi od naszego arcykapłana, by otrzymać niezbędną pomoc, abyśmy ostatecznie mogli stać się zwycięzcami. Czy czuwamy, czy śpimy? Zdrowi jesteśmy, a czasem i chorzy. Żywi, wspomniałem już nawet, czasem i umarli. Sąd ludzi odbywa się nad nami. Przed takim sądem nie ochrania nas żaden środek, ani godność, ani urząd. Przecież nie pójdziemy do sądu. Jezus powiedział. Jeszcze raz. Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale i 32 wierszu. Zalecając powściągliwość w sądzeniu. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Ileż warunków w jednym wierszu, ileż przypomnień. Gdy ktoś tylko objawia nam lub tylko oświadcza o dobrych intencjach, nie ignorujmy tego. Wyciągnijmy do niego dłoń. Najważniejszą rzeczą zasad nauki chrześcijańskiej jest miłość, sympatia, współczucie, przebaczanie wzajemnie sobie upadków. Wzajemna miłość i przysłanianie upadków, podnoszenie rąk. Nie dopatrujmy się tylko upadków w kimś. Miłowani bracia i siostry, przeważnie wyrażamy przebaczenie wówczas dopiero, gdy coś ktoś przestąpił lub zażąda tego od nas, lub poprosi tego od nas. Gdy czasem wydaje nam się, umiłowani, że mamy powody, aby się powstrzymać przebaczeniem, ty może z Boże sprawę przedyskutujemy, gdy może podzielimy się z braćmi starszymi, gdy może innych braci poprosimy o doradę, którzy mają dar napominania. Miłowani bracia i siostry, pozostawmy czasem sprawę w zawieszeniu. Nie na długo, myślę, spróbujmy do niej powracać. Może czasem należy ją pozostawić, bo nie od razu się ją załatwi. Pamiętamy, jak apostoł Paweł pisał drugi list do Koryntian. On miał iść do braci do Koryntu. Tam był jakiś incydent bliżej nieokreślony. Jednak przemyślał apostoł Paweł, wysłał Tytusa i napisał list. Nie poszedł za drugim razem w tym przypadku do braci w Koryncie. Uważał, że to będzie gorzej. Przemyślał. Miłowani bracia i siostry, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli w sercu chowamy gniew, zawiść, złość, chęć zemsty, to nie jest to modlitwa. To jest to ściąganie gniewu Bożego na siebie. Zemsta jest rozkoszą bogów. Modne przysłowie naszych wielkich panów ministrów i dyrektorów. Niebiblijne, nie mające żadnego podkładu biblijnego. Czy nasz Pan był mściwy? Gdybyś chciał wieczorem klęknąć do modlitwy i z uczuć swoich złożyć ofiarę to Bogu, to Bóg powie do ciebie słowami Zbawiciela zapisanymi w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 24 wierszu. Zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź najpierw i pojednaj się z bratem swoim. A potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pojednaj się, czyli napraw krzywdę, którą uczyniłeś, obojętnie w jaki sposób. W innym miejscu apostoł dodaje: gniewajcie się, ale nie grzeszcie. I znów ta druga część, nie mniej ważna. Niech słońce nie zachodzi nad waszym rozgniewaniem. Kochani bracia i siostry, gniew. I my się czasem uniesiemy. I apostoł Paweł, znaczy Piotr, był taki ponoć takiego usposobienia, że nieraz się uniósł. Jednak gniew spowodowany miłością powinien być kontrolowany miłością. Taką miłością, którą jak sam Bóg nie ma końca. Tylko Bóg i miłość nie ma końca. A miłość to przecież z tego słowa to jeden z aspektów, raczej przebaczenie, to jeden z aspektów miłości. Miłowani bracia i siostry, czasem trafiają się nam przykłady historyczne wielkich, znanych mężów. Przytoczę jeden z nich. Czytałem w książce historycznej, Król francuski Ludwik XII żył w XV wieku, pod koniec wieku XV, miał wielu wrogów. Kto z tego wrogu, gdy wstąpił na tron, a czasem możemy to obserwować i w naszym kraju, chociaż nie wydaje nam się, żeby ta historia się powtórzyła. Wystąpił na tron, kazał nazwiska swych przeciwników wciągnąć na listę. Przy każdym z nazwisk postawił krzyżyk. Wszyscy ci poinformowani pouciekali z miasta. Jednak on i tak siłą wezwał ich do siebie, kazał ich przyprowadzić i wyjaśnił sprawę. Przebaczam wam wszystkim, ponieważ mój Chrystus przebaczał nieprzyjaciołom. Umiłowani bracia i siostry, przykład, może i nam coś mówiący. Pan Jezus powiedział, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, a jaką miarą mierzycie, i wam będzie odmierzona. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wiersz 2. Jakżeż trudno jest odmierzyć tą miarę. Miarę jednakową dla bliźniego, dla kogoś, kogo nie znamy, z innego kraju, z innego kontynentu, a dla naszej rodziny, dla naszych bliskich. Jakżeż inną miarą często mierzymy sytuacje, takie same sytuacje. O tym pamiętajmy. Jaką miarą mierzymy, taka będzie nam odmierzona. Pamiętajmy, szczególnie gdy się modlimy, szczególnie gdy bierzemy udział w nabożeństwie, gdy mamy społeczność z braćmi, gdy mamy większe społeczności i większą odpowiedzialność, gdy nasza znajomość jest większa, nasza odpowiedzialność jest proporcjonalnie większa. Polskie przysłowie mówi, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Nie jest ono bezpodstawne. Będzie dla nas, czy Pan surowy. Miłowani w Panu, święty Jakub pisze w swoim liście, w 2 rozdziale i 3 wierszu, będzie to bowiem sąd nieubłagalny. Znów trudny wiersz. Czy dla wszystkich? Nie. Jest tam ta druga część. Dla tego, który nie czynił miłosierdzia. Umiłowani w Panu, będzie to sąd ostateczny, sprawiedliwy, ale nieubłagalny. Będzie to sąd właśnie jednostki. Dlatego, który popełnił zło przeciw bratu i nie żałował tego. Nie przebaczał. Musimy odpuszczać i przebaczać innym ich przestępstwa tak, jakbyśmy chcieli, aby Pan, nasz Ojciec Niebieski w niebiesiech, odpuszczał nam nasze występki przeciwko boskiemu prawu. Miłowani w Panu, jeżeli kusi nas pogardzić bratem, siostrą, z powodu ich słabości, przypomnijmy sobie nasze własne słabości. Wiedzmy, że kto nie okazuje miłosierdzia, ten nie otrzyma miłosierdzia. Któż z nas mógłby opowiedzieć, że się obejdzie bez miłosierdzia, choćby tego braterskiego? A cóż dopiero pańskiego? Gdzie Pan czyta intencje, gdzie Pan czyta zamiary, myśli? Miłowani bracia i siostry, rzadko się zdarza, by ktoś, gniewając się na drugiego, przyznał się w tym względzie do winy. Zawsze winien jest tamten. Tamten zaś gotów twierdzić, że też nie jest winien. Nie ma zatem winowajcy. A gniew i urazy trwają nieraz wiele lat, kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat. W ostatnim czasie, gdy byłem w społeczności braterskiej, którzy może są bardzo blisko nas, ale z zbierają się osobno. Gdy próbowaliśmy nawiązać rozmowę szczerą, braterską, w trzech podobnych sytuacjach były trzy reakcje. I podzielę się z nimi braćmi. Jedna siostra wspomniała, jak miło, że przybyliście, Pan was przysłał. Jesteście trzecim braterstwem, który w ciągu 7 lat nas odwiedził. Podobna sytuacja, a jakżeż inna reakcja za chwilę będzie. Również wyciągamy ręce, próbujemy nawiązać rozmowę. Prawda nas podzieliła. Nie będzie żadnej rozmowy. Czy prawda może podzielić? Czy prawda może podzielić? Myślę, że nie. Prawda się sama obroni. Prawda może zjednać. I trzecia sytuacja. Kto was przysłał? Czy bracia stąd, czy stąd? Nie! Nasza przyjaźń, znajomość, miłość. To niemożliwe. Ktoś was przysłał. Napominać nas, czy mnie. Trzy sytuacje podobne. A jakżeż inne reakcje. Ale próbujmy, wyciągajmy lekcje. Może posyła nas Pan. Zawsze z tym zamiarem kierujmy się. Umiłowani bracia i siostry, w pierwszym liście Jana, w 1:9 czytamy: jeśli byśmy wyznali grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Umiłowani, tekst ten nie odnosi się do grzechu pierworodnego, do grzechu Adama, ponieważ mówi grzechy nasze. To odnosi się w szczególności do Kościoła wybieranego w wieku Ewangelii. Grzech pierworodny członków Kościoła jest odpuszczony, zanim stają się członkami ciała Chrystusowego. Ten tekst odnosi się szczególnie do braci i sióstr, do naszych przewinień, o jakich wzmianka jest w modlitwie pańskiej oraz w naszej tematowej przypowieści. Przewinienie nie zawsze jest grzechem. Czasem czyjeś prawo przestępujemy. Prawo cywilne. Płacimy mandat lub w inny sposób wynagradzamy komuś krzywdę. A gdy przestępujemy prawo braterskie, prawo miłości, co czynimy wtedy? Czy wyrabiamy sobie dar przebaczenia? Czy tak ciężko przez gardło nam wyjść, powiedzieć? Przepraszam. Może czasem z łezką w oku wyciągnąć rękę? Umiłowani bracia i siostry, dla tych, co mają przywilej należeć do rodziny Bożej, prośba o przebaczenie za przestępstwo znaczy, że nie postąpili tak dobrze, jakby mogli postąpić. Że teraz doszli do wniosku, zrozumieli, ocenili, przemyśleli. Ktoś im nasunął pewne myśli, Pan im nasunął, objaśnił, że mogliby uczynić lepiej. Że na drugi raz w podobnej sytuacji będą starać się czynić lepiej. W takich przypadkach przyznajmy się do błędu, a z upadku wyciągnijmy naukę dla siebie. A może podzielmy się w naszym zborze, może na konwencji, w formie wyznania. Pan żąda, abyśmy dostrzegali nawet najmniejsze objawy zła i przyznali się do nich. To nam pomoże. Jeżeli przestępstwo było mimowolne, będzie nam darowane. Jeżeli byliśmy niedbałymi, kara i przebaczenie jest potrzebne. Trochę szerzej wierny sługa komentuje ten temat w 6 tomie na stronie 164. Miłowani bracia i siostry, natomiast oczyszczenie od wszelkiej nieprawości nie jest to tylko jakby odłożenie na bok naszych przewinień. Oczyszczenie znaczy uczynienie nas czystymi. Więc oczyszczenie jest procesem. Procesem stopniowym. Nie jest to tylko słowo przepraszam, wybacz i tak dalej. Oczyszczenie jest to proces, niekiedy trwający całe nasze życie. Nieraz przez łzy i utrapienia. To tak jak polanie wodą. Nie uczyni nas czystymi. Potrzebny jest często proszek, mydło. Może jeszcze nasza siła. To tak jak zanurzenie w wodzie. Nie jest równoznacznie chrztem. Jest pewnym symbolem. Przed wieloma świadkami niezbędnym. Miłowani bracia i siostry. Niekiedy całe życie jest procesem oczyszczaniem od wszelkiej zmazy ducha i ciała. Tak długo, jak nowe stworzenie przebywa w ciele, oczyszczenie ciała jest wymagane. Jednak w miarę naszych możliwości umysł nasz, nasza wola winna być czysta, nasze zamiary. Błogosławieni czystego serca, czystych serc, czyste zamiary, myśli i tak dalej, intencje. Albowiem oni Boga oglądają. Miłowani w Panu, wszystkie grzechy są ludziom odpuszczane i będą odpuszczane w przyszłości z wyjątkiem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Miłowani bracia i siostry, odczytajmy tylko dwa wiersze. Jakie to są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu? I nie będę robił selekcji. Byłby to może osobny temat i może zbyt trudny dla mnie. 12 rozdział Ewangelii Mateusza, 31 i 2 wiersz. Dlatego powiadam wam, wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom. A ktokolwiek rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Często w naszych kościach czujemy, co jest tym grzechem, co nam wolno czynić, a co nie wolno. Ale nie róbmy listy, jak faryzeusze, co wolno, a co nie wolno. Badajmy, dziejmy się! Dodajmy do zakazów miłości i wolności, tak jak faryzeusze, ponad 600 innych przepisów. Każdy z nas czuje. Każdy z nas może wie, a może właśnie podręczniki, a może czas, a może pokarm na czas słuszny to te myśli, które pomagają zaobserwować te rzeczy, które są przeciwko Duchowi Świętemu. Czujemy to. Wyszliśmy z tego i tam nie powracamy. Tutaj jest wielka zasługa pośrednika i orędownika, który stawia się za nami, który przywraca nas do łaski, ale tylko wówczas, jeżeli nasze grzechy nie są popełnione w zupełnym uświadomieniu, w zupełnej znajomości. Na zakończenie, aby temat nam utkwił w pamięci, przytoczmy dwa przykłady z lekcji Dawida. Ten mąż, który w swoim życiu uczynił wiele dobrego, bardzo mądry, król, prorok, śpiewak i tak dalej, a jednak ktoś policzył, popełnił ciężkich 5 grzechów. Na pewno było ich więcej. Wspomnijmy na 2 lub 3. Pierwszy, jeden z nich, pamiętamy grzech wobec Uriasza i jego żony. Drugi, gdy podstępnie uśmiercił Uriasza. Miłowani bracia i siostry, przypomnijmy sobie tę sytuację. Betrzeba, Uriasz i Dawid, uśmiercenie, a potem żona Betrzeba, jego żoną. Pamiętamy. Pamiętamy później, co było. Narodziło się dziecię. Pamiętamy, z jaką żarliwością Pan Dawid przepraszał Pana. Gdy z czasem, po jakimś wielu może latach czy miesiącach, Przypomniała mu się cała sytuacja, gdy naprowadził go Natan może i przypomniał sobie, że przecież on ma sprawy nieuregulowane, że to Pan coś mu przypomina. Pamiętamy, Dawid przepraszał Pana i chociaż Pan okazał mu przebaczenie, to jednak wymierzył mu karę. Znamy tą historię z drugiej księgi Samuela, z 12 rozdziału. Nie będę jej odczytywał. Od 15 do 22 wierszu. Tak. Pan wymierzył karę Dawidowi. To dziecię, które tak bardzo kocham, z Betrzebą, ono umarło. Pamiętamy. Była żałoba i wszyscy chcieli, aby trwała dłużej. Po 7 dniach Dawid zrozumiał. Pan dał mu te myśli i zrozumiał, że to była kara. Przerwał żałobę. Czuł się winnym. Życie toczyło się dalej. Później Dawid znów został przez szatana pobudzony, gdy policzył Izraela wbrew zakazowi pańskiemu. Nie podobało się to Panu. Nie podobało się to ludziom, ponieważ gdy liczył szczególnie mężczyzn, to wszyscy sobie wyobrażali, że oczywiście znowu mobilizuje wojsko i najbardziej dostojnych do wojska powoła. Ale szczególnie nie podobało się to Bogu. Pan smagał Izraela. I znów Dawid w porę się upokorzył. Modlił się gorąco o przebaczenie. Pamiętamy, Pan przedłożył mu 3 rzeczy do wyboru jako karę za jego grzech. Pierwsza księga Kronik, 21 rozdział, 4 wiersze odczytajmy. Od 10 do 14. Tak mówi Pan. Obierz sobie albo przez 3 lata głód, albo żebyś przez 3 miesiące ginął od nieprzyjaciół twych, a mieć nieprzyjaciół twoich, żeby cię ścigał. Albo żeby przez 3 dni miecz pański i mur był na ziemi, a anioł pański, żeby niszczył wszystkie granice Izraela. Miał 3 możliwości. Był mądrym człowiekiem. Mógł gdzieś tam w swoim obozie się schować, obtoczyć wojskiem, dokonać wyboru. Nie. Dawid, gdy zrozumiał swój błąd, nie dokonuje żadnego wyboru. Nie każe Panu czynić, co Pan ma czynić. Dawid z pokorą nie dokonuje żadnego wyboru. 3-dniowa zaraza została wysłana na Izrael i padło 70 tysięcy ludzi. Tak. Ale w międzyczasie, zanim kara doszła do Dawida, kiedy wydawało się, że jego dom i on szczególnie będzie dotknięty karą wielką, Pan okazał mu przebaczenie za ów grzech. Miłowani w Panu, podobnie może być z grzechami wiernych naśladowców pańskich. Jeżeli popełnione są w mniejszym lub większym stopniu w nieświadomości, w niezrozumieniu, to i kara będzie odpowiednio proporcjonalne. Pokusy przychodzą na nas wszystkich, zewnątrz i wewnątrz. Chrystus umarł za grzech Adama, z którego oczyścił hojnie cały rodzaj ludzki. Teraz, umiłowani, pamiętajmy, oczyszcza przede wszystkim Kościół, oczyszcza tych, których powołuje i wybiera. W przyszłości, pod nowym przymierzem posłuszeństwa oczyści świat w dniu jego próby. W dzisiejszej lekcji, umiłowani bracia i siostry, zapamiętajmy groźne słowa wyrzeczone do sługi niemiłosiernego. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu serc waszych. Amen.